ktoś zdziwiłby się, że mówimy w wakacje o szkole, ale jest to szczególna szkoła, w której nie ma ocen, nie ma sprawdzianów, klasówek. Jest natomiast doświadczenie mistrza, doświadczenie uczenia się i poznawania przede wszystkim w szkole tego najlepszego z nauczycieli, którym jest sam Jezus. Ale opowiedzcie sami, czym jest szkoła kontemplacji i ewangelizacji dzieci światłości?
Jedno się zgadza, to znaczy, że też mamy wakacje i też w tej chwili szkoła ma taką przerwę. Natomiast ta szkoła jest takim rocznym czasem poświęconym Panu Bogu w szczególności. Jest to szkoła przeznaczona dla młodych ludzi, którzy jeden rok chcą spędzić trochę bliżej Pana Boga, poznając Go i na codziennej modlitwie, i formując się, i również efektem jakby tego jest podjęcie się misji głoszenia Słowa Bożego innym młodym ludziom. A zatem taka kilkunastoosobowa wspólnota, która właśnie przez rok w ten sposób żyje, razem mieszkając i razem podejmując różne dzieła.
Szkoła jest też ważna, bo ma określony okres. Szkoła jest przeznaczona dla młodych od 18 do 30 roku życia. I to taki nowicjat na życie właściwie, ugruntowanie w naszej wierze, po to, żeby potem w codziennym życiu, gdzie się odnajdziemy, czy w rodzinie, czy może ktoś odnajdzie powołanie do życia w życiu konsekrowanym, w pracy, w codzienności, będzie mógł naprawdę być prawdziwym chrześcijaninem. A myślę, że świat dzisiaj potrzebuje takich właśnie świadków.
Kiedy byliście tutaj ostatnio na audycji jeszcze z księdzem Grzegorzem Korczakiem, mowa była o tym, że szkoła ma taki charakter nie całkiem stałej, takiej stacjonarnej szkoły, ale związana jest z dojeżdżaniem czy z pewnym kilkudniowym pobytem, prawda, z przerwami. Nie jest to takie 9 miesięcy całkowicie wyłączone, ale często łączone z doświadczeniami pracy zawodowej czy ze studiami. Jak jest obecnie?
No właśnie tak jest, jak ojciec mówi. W naszej szkole łączymy rzeczywistość szkolną z rzeczywistością pozaszkolną. To znaczy formujemy się popołudniami w szkole, natomiast podejmujemy pracę i nasze studia normalnie, tak jak nie bylibyśmy w szkole.
Natomiast właśnie pragniemy także od października rozpocząć taki czas 9 miesięcy poświęconych tylko Panu Bogu, tak jak jest to w naszej macierzystej szkole we Francji u ojca Daniela, kiedy ludzie z całego świata przyjeżdżają, żeby 9 miesięcy oddać Panu Bogu, by właśnie przede wszystkim żyć modlitwą, kształcić się, dowiadywać pewnych prawd o Panu Bogu, żeby Go bardziej pokochać, żyć razem we wspólnocie, wzrastać właśnie w poznawaniu też Kościoła i także wyjeżdżać, by dzielić się swoją wiarą z młodymi, by właśnie przeżywać taki też czas ewangelizacji. I my chcemy także od października w okolicach Łodzi mieć taki dom, w którym będziemy razem właśnie poznawać Pana Boga i potem wyjeżdżać, by się dzielić wiarą.
Powiedz, jak się narodził ten pomysł w ogóle powstania szkoły?
Szkoła narodziła się 22 lata temu we Francji. To właśnie ten pierwowzór założony przez ojca Daniela Ange. I ten pierwowzór do dzisiaj funkcjonuje i my również jakby z tego źródła czerpaliśmy. Natomiast no właśnie może Marysia opowie trochę więcej, bo ona tam we Francji spędziła jeden rok.
Tak, 17 lat temu byłam we Francji, potem po powrocie do Polski ksiądz Grzegorz Korczak, szukając nowych form duszpasterstwa wśród młodzieży, zaprosił, nawiązał kontakt ze Francją, a Francja powiedziała: to ojcze Grzegorzu, jest absolwentka, jeśli ojciec chciałby się skontaktować. I tak skontaktowałam się z księdzem Grzegorzem i potem dzięki przyjazdowi również ojca Daniela 2 lata temu spotkaliśmy się z księdzem arcybiskupem łódzkim i ksiądz arcybiskup wyraził zgodę, żeby taka forma spotkania, kształcenia, formacji młodzieży powstała. I tak w 2004 roku w październiku, 17 października, na uroczystej Eucharystii została właśnie otwarta szkoła kontemplacji ewangelizacji młodych dzieci światłości właśnie w Łodzi.
musimy koniecznie powiedzieć, bo może nie wszystkim naszym słuchaczom wiele mówi nazwisko ojciec Daniel Ansz. Może niektórzy czytali książki, może niektórzy słuchali naszych rekolekcji, które transmitowane były także na antenie Radia Maryja, ale może troszkę więcej o samym ojcu Danielu.
Wszyscy patrzą na mnie, bo ja rzeczywiście ojca Daniela znam te właśnie 17 lat temu, kiedy go poznałam we Francji. Jest to zakonnik benedyktyn, który od właśnie 22 lat, po 7 latach przebywania na pustyni, na pustelni jako pustelnik, odkrył, że jest wielka potrzeba zatroszczenia się o młodych, ponieważ widział wielki kontrast. Z jednej strony właśnie młodych, którzy często, a szczególnie właśnie w środowiskach krajów Zachodu, popełniają samobójstwa, nie widzą sensu życia, są zagubieni, potrzebują miłości, a z drugiej strony jest ta właśnie rzeczywistość młodzieży w Kościele, która odkrywa Chrystusa, która żyje Chrystusem. I właśnie to wielkie pytanie, które sobie stawiał, to właśnie jak spowodować, żeby Boża miłość przepłynęła właśnie od ołtarza do seks-shopów. Jest to człowiek, który żyje wiarą. Moje najbardziej takie osobiste chyba doświadczenie to to, kiedy pewnego dnia jechaliśmy razem do Paryża i na chwilę zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej i Daniel, tak do niego mówimy, proszę to wybaczyć, że nie będę zawsze mówiła ojciec Daniel, zatrzymał się i zaczął rozmawiać właśnie z tym, który nam nalewał benzynę, właśnie pytając go coś o wiarę, o Chrystusa. I to była taka dla mnie doświadczenie, lekcja, jak w zwyczajności można właśnie mówić prosto o Bogu. Jest to człowiek pełen radości, pełen zaangażowania, ma taki niesamowity charyzmat spotkania z człowiekiem. Dla mnie jest ojcem. Na pewno jest takim pełnym ojcostwa, ciepła, otwartości. Trzeba też powiedzieć, że to jest człowiek, który dużo pisze. Kiedy właśnie opowiada o swoich książkach, mówi, że to jest taka ewangelizacja trwała, że słowo mówione dotyka człowieka, ale słowo pisane jest też szeroką propagacją właśnie ewangelizacji, mówienia o Panu Bogu. Jest to także człowiek modlitwy. Przede wszystkim zawsze ma taką zasadę, że w wielu swoich pielgrzymkach, a w tej chwili jest właśnie na przykład w Brazylii, na misjach, poświęca dużo czasu na modlitwę. W swoim życiu codziennym też zawsze mówi, że musi mieć na miesiąc 8 dni tylko i wyłącznie poświęconych Panu Bogu, tak zwanego czasu właśnie pustyni, w ciszy. I z tej właśnie modlitwy wynika jego zaangażowanie, wielki entuzjazm. Ci, myślę, którzy słyszeli jego rekolekcje, mieli namacalny dowód, jak bardzo chce przekazać Bożą miłość, Boże szczęście tym, którzy na to szczęście czekają.
To może posłuchajmy tego, co ojciec Daniel mówił na zakończenie rekolekcji, zwłaszcza z myślą o młodzieży polskiej, o Polsce.
Myślę, że Polska ma rolę decyzyjną do odegrania w tej nowej ewangelizacji Europy. Polska jest jakby sercem geograficznym Europy, dotykająca swoimi granicami 10 różnych krajów, jeżeli liczę te kraje, które są za morzem. I ona ma stać się sercem duchowym Europy, ponieważ jesteście narodem, który był bardzo ochronionym przed wieloma wirusami, które są w trakcie niszczenia naszych krajów zachodnich. Jeszcze nie trzeba tak za bardzo przesadzać, bo jest wspaniała reakcja w tych krajach zachodnich. We Francji tydzień temu 140 parlamentarzystów, 12 tysięcy burmistrzów, wszyscy podpisali petycję, aby nie było zaakceptowania małżeństwa par homoseksualnych. Dobra reakcja. Nie wszystko jest negatywne. Ale myślę, że Polska, naród polski, jest narodem międzynarodowym, ze względu na różne migracje. Tysiące Polaków w Chicago, w Irlandii teraz. Pozdrawiam ich wszystkich przez Radio Maryja. Grają, to znaczy, że rola narodu polskiego ma stać się rolą decyzyjną, ponieważ jesteście obecni w różnych tych innych krajach. I tak samo jak Paweł II został wybrany, aby
powiedzieć można, ożywić Kościół w całym tym kryzysie, który nastąpił po Boże Watykańskim II. Myślę, że naród polski, szczególnie wy młodzi, jesteście, Pan wam powierza tą Europę, aby ona odnalazła dobry sens, wyczucie ludzkie i aby ona wróciła do swoich korzeni chrześcijańskich. Unia Europejska jest rzeczą wspaniale, bardzo piękną, to jest wspaniałe, że kraje, które walczyły między sobą przez wieki, udaje im się teraz dogadać, stworzyć całą Unię bez wojny, bez broni, bez zwyciężania jedni nad drugimi. Europa narodziła się z intuicji wielkich chrześcijan. Niektórzy z nich będą ogłoszeni błogosławionymi, Schumann i tak dalej, Abinader, etc. I Europa narodziła się w chrześcijaństwie. Dzisiaj dramat to to, że jeżeli ucina się korzenie, to jest drzewo, które upadnie. Nie natychmiast. Jeżeli się wyrywa duszę z ciała, staje się on trupem. Ten wspaniałość, którą ma być Unia Europejska, jeżeli ona będzie tylko ekonomiczna i polityczna, nie wytrwa długo. Szybko będziemy na nowo się kłócić. Jeżeli nie będziemy mieć tych samych wartości, tych samych punktów odniesienia, które pochodzą od Pana. Polska, macie całą tą tradycję ruchu oporu poprzez ostatnie wieki waszej historii, przez straszny czas zaborów, doświadczyliście dwóch ideologii totalitarnych, nazizmu, komunizmu, kraju, który był prześladowanym, który był pod zaborami. Wiecie, co to znaczy ideologia bez Boga, jak ona niszczy człowieka. Bóg odrzucony, wyrzucony na cmentarz, człowiek odnajduje się wtedy w piekle. Jesteśmy zagrożeni przez nową ideologię, wielokrotnie już do niej robiłam aluzję, która ryzykuje w niektórych krajach, że stanie się ideologią totalitarną. Jedyna myśl. Jeżeli nie myślisz tak samo, to idziesz do więzienia. Więc wy, Polacy, które zapłaciliście cenę, pozostańcie wolnymi. Wolnymi bycia wierzącymi osobami, bycia chrześcijanami, bycia katolikami. Bądźcie dumni z waszej kultury, z waszej historii, z waszego kościoła. Nie pozwólcie się ogarnąć przez to wyrównanie, zrównanie myślenia jedynego, która się rozprzestrzenia, kultury, która amerykańskiej, która jest w trakcie niszczenia wszystkie piękne kultury krajowe. Bądźcie Polakami szczęśliwymi, dumnymi, aby dać to, co najlepsze w was innym. Jeżeli się wyrówna wszystkie kraje, to jakby orkiestra. Wszystkie instrumenty zostaną wyrzucone. Zachowamy tylko jeden instrument. Wszyscy będą mieli skrzypce. Ta sama nuta, ta sama. Ale to już nie jest orkiestra. To już nie jest symfonia. Aby to była symfonia krajów, trzeba, aby każdy był tak bardzo szczęśliwy, utożsamiający się z tym, kim są, kim jest narodowo, żeby mógł być całkowicie otwarty na innych, nie czując się zagrożonym.
Był to fragment wypowiedzi na temat Polski i tego, jak ojciec Daniel widzi rolę Polski i Polaków wytłumaczyła oczywiście obecna w naszym studiu Marysia. Bardzo pięknie gratulujemy. To był wielki również dar dla wszystkich, którzy słuchali. Bardzo się wiele osób mówiło, że fantastyczne tłumaczenie.
To dar Pana Boga, proszę mu za to bardzo dziękować.
Tak, ale wróćmy właśnie do tego. Myślę, że tutaj możemy też szukać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w Polsce powstała taka szkoła, prawda? Kontemplacji i ewangelizacji dzieci światłości właśnie w tym nurcie duchowości, którym prezentuje ojciec Daniel Orsz.
Myślę, że to właśnie ważne dlatego, że mamy szansę mieć korzenie i ojciec Daniel bardzo ceni różnorodność krajów. Myślę, że Polskę lubi również ze względu na Jana Pawła II. Jego szkoła właśnie w Łodzi ma też głębokie zakorzenienie właśnie w tym, co zostawił nam Jan Paweł II. A także to też jest ważne, że w tej chwili ojciec Daniel, my również jesteśmy, staramy się być na bieżąco właśnie na ten temat, co mówi obecny papież Benedykt XVI. I to jest właśnie takie charakterystyczne, że w tej formacji, którą pragniemy żyć, w której pragniemy się zakorzeniać, to jest formacja Kościoła. I myślę, że właśnie ta różnorodność Kościoła francuskiego, polskiego, wzajemnie się możemy ubogacać i myślę, że my tu w Polsce mamy wiele do dania innym.
Marysia już powiedziała trochę, jak się znalazła w szkole Dzieci Światłości. Ale prosimy Was teraz, Kasiu, Pawle, żebyście powiedzieli, jak Wy dowiedzieliście się w ogóle o istnieniu takiego doświadczenia.
To jest pytanie, które często było rozwijane wśród w momencie, kiedy jeździliśmy na różne spotkania, ewangelizacje i rzeczywiście każdy z nas, bo było nas dziesiątka przez ten rok, miał jakąś niepowtarzalną historię i no, mogłoby się wydawać, że przypadkiem, ale pewnie wcale nie był to przypadek, że w pewnym momencie, zresztą no, akurat w moim przypadku ksiądz Grzegorz, którego znałem kilka lat wcześniej, w pewnym momencie spotkałem go po dłuższej przerwie i dowiedziałem się, że taką właśnie szkołę zakłada, to było dwa lata temu. Natomiast rok później, po kolejnym kontakcie, stwierdziłem, że to może być dobre miejsce dla mnie, że chciałbym właśnie jeden rok spędzić w ten sposób. No i stało się i jestem z tego powodu zadowolony.
No, ze mną było trochę inaczej, bo zanim powstała szkoła już w naszym kraju, w naszym mieście w Łodzi, istniała grupa modlitewna w duchowości ojca Daniela, grupa o nazwie Magnificat. I w chwili mojego nawrócenia właśnie trafiłam do tej grupy. Wtedy jeszcze kwestia szkoły była w sferze myśli, projektów, planów, ale takie miałam bardzo piękne doświadczenie, bo właściwie widziałam, jak rodzi się ten pomysł, jak wzrasta to pragnienie w sercu. No i potem, kiedy szkoła już powstała, to i we mnie takie pragnienie wzrosło, żeby właśnie formować się w tej szkole, choć muszę przyznać, nie od razu podjęłam taką decyzję, bo poczekałam do drugiego roku dopiero, żeby wstąpić do szkoły.
Nie dzielą różnic. wieczorny nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzielą granice, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli język, nie.
Że czas teraz powiedzieć, jak w praktyce szkoła wygląda, to znaczy jak wygląda dzień w szkole, jaki jest plan dnia. Może na ten temat posłuchamy.
Najfajniejszą rzeczą w naszym dniu jest to, że on jest taki ma rytm. To mi się najbardziej podoba, że zaczynamy, właściwie tym rytmem jest modlitwa nasza. Zaczynamy modlitwą, modlitwa jest obecna przez cały dzień i kończymy modlitwą. Już teraz doszłam do takiego poczucia, że kiedy nie ma tej modlitwy, to jakoś mi się ten czas rozpada. No to jak zaczynamy?
Zaczynamy jutrznią razem z adoracją o godzinie 6 rano. Następnie jest czas śniadania porannego, wspólnego, po czym każdy z nas rozchodzi się do własnych zajęć poza szkolnych. Jest to albo praca, albo właśnie studenckie obowiązki.
Ci, którzy zostają w domu, no bo nie wszyscy wychodzą, o godzinie 12 odmawiają wspólnie Anioł Pański. Potem o 13 wspólnie spożywają obiad w postaci zupy, którą ktoś już do 13 przygotował. No i znowu trwa, właściwie cały czas trwa ten czas mini pustyni, takiej właśnie, kiedy zajmujemy się pracami różnymi.
Następny już wspólny punkt programu, o tyle, ile się wszystkim uda też zebrać na ten czas, to jest o 16 adoracja, razem ze wspólną modlitwą różańcową. Trwa ona aż do, i tu też właśnie w zależności od tego, czy jest wieczorna msza święta, aż do niej, czyli powiedzmy do 17:30.
Wtedy jest czas na mszę świętą, to jest nasz główny punkt dnia, nasze centrum, nasze źródło. A jeśli nie ma mszy świętej, bo była rano, no to mamy nieszpory.
Zaraz po Eucharystii jest kolacja, żeby się umocnić też właśnie pokarmem cielesnym.
A po kolacji to już w zależności od tego, jaki dzień, to, no to różne rzeczy się dzieją w domu. W poniedziałki porządki, we wtorki wykłady z naszymi gośćmi, wykładowcami, spotkania ze świadkami wiary.
W środę natomiast to jest taki szczególny dla nas radosny dzień, bo wieczorem jest to dzień otwarty dla naszych przyjaciół, a zwłaszcza osób ze wspólnoty Magnificat, z której szkoła wzięła swój początek.
We czwartki zaczyna się już nasze mini triduum, czyli mamy bardzo uroczystą mszę świętą. Po tej mszy świętej braterską kolację. Aha, jeszcze wcześniej mamy naszą kapitułę, na której omawiamy ważne sprawy dotyczące wspólnoty.
W kolejny dzień to jest piątek, kolejny dzień małego triduum, w którym czcimy pamiątkę męki śmierci Pana Jezusa. Od rana wygląda bardzo podobnie, ale po południu już zbieramy się, pakując, wyjeżdżając właśnie poza miasto, aby przeżyć w ciszy, zazwyczaj właśnie w takim miejscu odosobnionym, gdzie możemy się wyciszyć i również odbywać naszą formację. Nierzadko również z zaproszonymi gośćmi, wykładowcami.
Sobota i niedziela to, jeśli jesteśmy na właśnie w Wierzchach, to nasz czas wykładów, to również nasz czas pustyni, to również czas odpoczynku, spacerów. W niedzielę po południu wracamy zwykle. No i te popołudnia niedzielne to też w zależności od tego, na co mamy ochotę, możemy je spędzić w taki bardziej luźny sposób. Może to być wieczór kulturalny, czyli możemy obejrzeć jakiś film, na który zaprosimy naszych przyjaciół, albo gdzieś możemy wyjść do kina, albo możemy iść na salę gimnastyczną. Co jeszcze możemy? Wszystko możemy w niedzielę, byle do 22, bo wtedy jest kompleta. Ale nie ma za to sacrum silencium.
A czy w szkole śpiewa się?
Śpiewa się, tak. Chociaż różnie to bywa, różnie to wygląda. Wiadomo, że zbierają się osoby o różnych talentach.
Oczywiście. Tutaj słyszeliśmy taki program, który był w ubiegłym roku, prawda? Jak to mniej więcej wyglądało? Teraz plany są nieco inne i będzie to troszkę inaczej wyglądało.
Częściowo inne, częściowo takie same, bo mówimy o tym, że plany są takie, żeby szkoła właśnie istniała jakby w dwóch formach jednocześnie. Za tym również w dwóch miejscach jednocześnie. No bo ta szkoła, która dotychczas istniała i będzie, jeśli Pan Bóg pozwoli, istniała, to dom w centrum Łodzi, w centrum miasta, właśnie tak jak mówiliśmy, połączone to życie z uczestnictwem w takim życiu w świecie ze studiami czy z pracą. Natomiast właśnie to, o czym też mówiliśmy, to plany powstania tej drugiej formy poza Łodzią, w mniejszej miejscowości, w takim domu, w którym no, uczniowie będą przebywać przez cały czas i ten program będzie bardziej wypełniony właśnie wykładami. Większa będzie możliwość bycia we wspólnocie, bycia razem.
Czyli dosłownie wyłączenie takiego jakby jednego roku ze swojego życia, ofiarowanie go tej sprawie, prawda? Tylko, czyli na przykład właściwie zaproszeni są do tego ludzie, którzy zdali na przykład egzamin maturalny, a jeszcze się nie szykują na studia. Albo ktoś, kto bierze urlop dziekański, albo no ktoś, kto skończył studia.
To jest wymóg, żeby przerwać studia czy pracę.
Właśnie. To w wypadku tej stacjonarnej takiej szkoły.
Matura nie jest wymagana, ale 18 lat tak.
Świetnie. Czyli będą w tych dwóch formach. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze sięgnęli nieco głębiej, bo trzeba powiedzieć troszkę o duchowości szkoły. Trzeba powiedzieć o tym właściwie, jakie tutaj są, wokół jakich filarów to całe doświadczenie się rozgrywa.
Jak sama nazwa mówi, jest to szkoła kontemplacji i ewangelizacji, a zatem kontemplacja, czyli czas modlitwy, czas przebywania z Panem Bogiem i ten właśnie czas to większość pobytu w szkole. Natomiast ewangelizacja również jest bardzo istotnym elementem i przede wszystkim jest to właśnie przygotowanie do ewangelizacji, a tym przygotowaniem jest to się właśnie tak przeplata. Tym przygotowaniem do ewangelizacji jest to przebywanie z Panem Bogiem, przebywaniem ze sobą nawzajem po to, żeby później mieć o czym świadczyć, mieć o czym mówić wobec innych ludzi. I ta ewangelizacja jest no w zasadzie 3 razy w roku w formie takich intensywnych misji.
Misje rekolekcji, które prowadzicie, prawda? Czy teraz w czasie wakacji coś jest prowadzonego również?
Tak, byliśmy na misji w Belgii. To taka nasza wspólna wakacyjna misja razem ze szkołą francuską Jeunesse Lumière. Pojechaliśmy do Belgii, do takiej uroczej miejscowości Zilvermeer nad jeziorem, gdzie właśnie wspólnie z Francuzami i Belgami byliśmy opiekunami na obozie młodzieżowym, właśnie prowadzonym tam przez grupę Belgów.
Ja z kolei razem z 2 innymi osobami byłem na przystanku Jezus I to też było piękne, że mogłem tam pojechać, mogliśmy tam pojechać właśnie w trójkę osób ze wspólnoty i jakoś, prawda, to co tam robiliśmy było też oparte na naszym świadectwie tego roku spędzonego w szkole.
Chciałbym jeszcze zapytać o tę kontemplację, bo to się różnie może niektórym osobom bardzo jakoś kojarzyć z doświadczeniami jakimiś mistycznymi. Jak rozumiecie kontemplację?
Kontemplacja to taki czas przebywania sam, znaczy z Panem Bogiem, skoncentrowanie właśnie się na spotkaniu z Nim i to w jakiś sposób prowadza do tego, bo szkoła jest kontemplacji i ewangelizacji, natomiast ma takie cztery zasadnicze filary i bardzo można by powiedzieć, że to, co nazywamy kontemplacją w sposób bardziej prosty, to po prostu modlitwa. My mamy różne formy modlitwy. Myślę, że jeszcze to jakoś dopowiemy. Natomiast ważne jest to, co jest jakby istotą, to, żeby właśnie ten czas był takim moim osobistym spotkaniem z Chrystusem. Czy to będzie właśnie w sposób tak zwanej modlitwy serca, czy będzie to czytanie Słowa Bożego, czy będzie to adoracja. Centrum generalnie naszego życia modlitwy, centrum naszego dnia to msza święta, Eucharystia. Chrystus obecny w sposób konkretny i namacalny pośród nas. Jest też czas modlitwy godzin, takiej jedności z Kościołem. To, co często tutaj dzięki Radiu Maryja możemy też uczestniczyć, właśnie jutrznia, nieszpory, kompleta, modlitwa w ciągu dnia, modlitwa godzin, modlitwa godzina czytań. Więc jest to taki modlitwa Kościoła, jako wyraz jedności z Kościołem.
Czy te modlitwy kontemplacyjne jesteście jakoś wprowadzani? Czy można się tego nauczyć?
Cały rok jest taką nauką kontemplacji, jest nauką bycia z Panem Bogiem. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie, chociaż no, prawda, modlitwa nie była wcześniej rzeczą obcą, również adoracja, o tyle, no to tutaj może właśnie taki konkret, że to rok w szkole jest takim zobowiązaniem do tego, żeby tej adoracji było minimum 30 minut dziennie, oczywiście może być więcej. Jest taka możliwość, tak jak właśnie to przed chwilą było opowiedziane, kiedy była mowa o naszym planie dnia, kilka razy dziennie jest taka możliwość właśnie bycia w kaplicy przed Panem Jezusem i dla mnie na początku było to takie trudne wyzwanie, jak ja podołam, jak przede wszystkim jak znajdę czas na to, by ta adoracja była i jak ja będę spędzał ten czas właśnie na modlitwie, czy ja w pewnym momencie nie zanudzę się tym. Natomiast z każdym miesiącem przychodziło takie przekonanie, że jednak to właśnie ten czas spędzany w ciszy przed Panem Jezusem w szczególny sposób pozwala mi nabierać sił do tego, co robię, bo też no, w moim przypadku ja pracuję normalnie na pełnym etacie 8 godzin dziennie, i ta moja praca dosyć intensywna w takim dużym stresie i pośpiechu i również to wszystko, co działo się w szkole, było rzeczywiście takie bardzo intensywne i wymagało ode mnie dużo wysiłku i właśnie ten taki moment zatrzymania, na przykład właśnie kiedy przychodziłem z pracy po godzinie 16, wtedy właśnie była adoracja i wtedy mogłem się na te 10-15 minut zatrzymać, zapomnieć o wszystkim innym i właśnie zatrzymał się w ten szczególny sposób, wpatrując się w ciało Pana Jezusa. I myślę, że to pozwoliło mi nie zwariować w tym samym pośpiechu, w tym wszystkim, co robiłem, ale właśnie zachować równowagę, zachować spokój i taką pewność, że w moim sercu rodzi się pokój, który właśnie pochodzi od Boga i to właśnie będąc przed Nim ja nabieram sił. Bardzo mi się podoba, myślę, że to już parę razy się posłużymy, bo żyliśmy przez ten rok, no i chcemy żyć pewnie nadal według reguły życia, która właśnie została napisana przez ojca Daniela Ange. Bardzo mi się spodobało z tej właśnie reguły życia takie zdanie, które on napisał, że o tym, że kiedy staniemy przed ojcem po naszej śmierci, to on na źrenicy naszego oka rozpozna oblicze swojego syna.
Jeszcze może parę słów o tej modlitwie, bo już tutaj wspomniana została adoracja eucharystyczna, prawda? Więc jest to trwanie przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Jakie jeszcze, bo tu już tutaj była mowa o liturgicznej modlitwie, prawda? O liturgii godzin. Jakie jeszcze formy tej modlitwy są?
To może ja powiem o moim doświadczeniu modlitwy serca, bo to było dla mnie wielkie odkrycie tego roku i bardzo takie ubogacające doświadczenie. Przyznam się, kiedy przyszłam do szkoły, właściwie nie rozumiałam i tego, czym jest modlitwa serca, i próbując zgłębić to w różnych książkach, jakoś było mi bardzo trudno. Natomiast kiedy zaczęłam tego doświadczać co dzień, kiedy zaczynał się dzień i stawałam w obecności Boga, który jest Ojcem, i razem z Nim serce w serce mogłam rozpoczynać dzień, to jakby to wszystko zaczynało nabierać sensu. Również czas, który miałam przeżyć danego dnia, to wszystko, co miałam wykonać, jakoś nabierało pełni, jakiegoś porządku takiego. Więc jakby w tym roku udało mi się odkryć te głębie i wartość niezwykle wielką właśnie modlitwy serca.
A ja bym dodała jeszcze coś o Eucharystii. Dla mnie przeżywanie Eucharystii jest cały czas czymś nowym. Ojciec tutaj pytał, czy my się tego uczymy. Tak, to prawda, były wykłady na temat liturgii, ale myślę, że uczymy się najbardziej przez praktykę. I dla mnie zdarza się tak, że nawet każda Eucharystia przynosi coś nowego, jakieś słowo, które zapada, jakaś myśl, aż no szczególnie właśnie to, że Słowo Boże jest codziennie inne. Ale chciałabym to jeszcze dodać o tej jeszcze jednej formie modlitwy. Otóż po Komunii Świętej jest też możliwość takiego czasu uwielbienia i wtedy no właśnie przez śpiew, przez modlitwę spontaniczną możemy wyrazić tą naszą wdzięczność Bogu za to, że stał się obecny w nas, że właściwie, tak jak tutaj zacytuję małą Tereskę, że właściwie nie jesteśmy już dwoje, ale jesteśmy jedno. I to doświadczenie takiej właśnie bliskości Boga powoduje, że możemy Boga uwielbiać, że możemy mu oddawać chwałę w takiej radości, w spontaniczności, czasami właśnie z jakimiś gestami. Myślę, że tu każdy czuje się wolność, jedni bardziej bądź mniej, ale na pewno wszyscy chcemy właśnie w sposób spontaniczny Boga uwielbiać.
Pamiętam, że ojciec Daniel podczas swoich konferencji bardzo chętnie jakoś tak, żeby zobrazować to wszystko i oprzeć o pewien taki punkt odniesienia, wychodzi z ikoną, prawda? Pokazuje ikonę i pewne elementy stają się bardziej jeszcze tak jakby głębiej się zapisują w sercu z tego, co mówi. Czy w szkole jest również jakaś medytacja ikony?
Tak, po zakończeniu każdej mszy świętej właśnie odbywa się coś takiego jak weneracja ikony, czyli każdy z nas, każdy z uczestników mszy świętej może wyjść i w krótkiej chwili adorować ikonę Matki Bożej. Jest to bardzo takie osobiste i głębokie spotkanie z Maryją, myślę, że również bardzo ubogacające.
Ale w ogóle posługujemy się ikonami i właściwie na każdy okres liturgiczny, na każdy jakiś szczególny dzień na naszą kaplicę właśnie przystrajamy, nie wiem, czy można to określić, że przystrajamy, tak? Ikonami i stawiamy je przed ołtarzem. W ogóle tutaj w tym kontekście, skoro mówiliśmy też o naszym przeżywaniu Eucharystii na liturgii, to staramy się, by liturgia była jak najpiękniejsza, dlatego wprowadzamy do niej różne gesty, upiększamy ją śpiewem, jak tylko możemy, i również nasza kaplica, która jest takim szczególnym miejscem w naszym domu, staramy się, by była jak najpiękniejsza, jest to również takie miejsce, do którego jest to pierwsze miejsce w domu, do którego wprowadzamy naszych gości. Chcemy, by wszystko w naszym domu odbywało się właśnie jakby poprzez to miejsce i od tego miejsca zaczynając. W tym miejscu zaczynamy dzień, w tym miejscu również kończymy dzień.
Świetnie Paweł powiedział, i to jest bardzo takie wiele mówiące, w naszym domu, prawda? To już tak daje taki smak, że tworzy się taka identyfikacja jakby i ze szkołą, i z tą wspólnotą. Ja chciałbym przejść do następnego filaru, jakim jest formacja, bo już troszkę właściwie o tym powiedzieliście, mówiąc o modlitwie i mówiąc o tej szkole i tak dalej, bo już tutaj wkraczamy na teren formacji niejako, ale jeszcze dokładniej, gdybyście zechcieli powiedzieć, na czym polega formacja w Szkole Dzieci Światłości?
Formacja to w takim węższym znaczeniu, to chodzi o to, że oprócz takiego życia modlitewnego podejmujemy również formację intelektualną w tym celu, żeby po prostu wiedzieć na temat Kościoła jak najwięcej, chociażby po to, żeby nasza wiara była głębsza, czy również po to, że gdy wychodzimy do ludzi, aby dzielić się naszą wiarą, żeby mieć również takie intelektualne argumenty, chociażby w dyskusji.
Ale ja jeszcze widziałem na waszych stronach internetowych, że wasza formacja dokonuje się również bardzo praktycznie przez pranie, sprzątanie i gotowanie na przykład.
A tak, to jest oczywiście niezmienny element życia wspólnego w jednym domu pod wspólnym dachem. Wspólnie gotujemy, wspólnie pierzemy, tak jak w prawdziwej rodzinie, tak.
Tak, to szersze znaczenie formacji, bo to węższe to są po prostu wykłady z różnymi wykładowcami. Zwykle są to bądź księża, osoby świeckie, było też małżeństwo z Francji.
I
są
o jakiej tematyce są te wykłady?
Tematyka jest właściwie podwójna. Jest to z jednej strony tematyka teologiczna, ale taka, żeby była to, tak powiem, zrozumiała, no nie jest to jakby i przekazywana językiem, który również może być potem użyteczny w czasie ewangelizacji. Natomiast są także tematy bieżące, które są akurat potrzebne w obecnej chwili. Na przykład na temat życia małżeńskiego mieliśmy także rozmowy na temat właśnie kobiecości, męskości, ojcostwa, macierzyństwa. Były również wykłady na temat życia konsekrowanego. Są to takie tematy, które akurat w danej chwili są, myślę, potrzebne w takim naszym codziennym życiu i spotykaniu się z innymi.
Przejdźmy do następnego elementu, jakim jest życie wspólnotowe. Na czym polega życie wspólnotowe w waszej szkole?
No przede wszystkim na tym, że tych kilkanaście osób żyje w jednym domu, pod jednym dachem. Tworzymy ten dom, tak jak ojciec właśnie zauważył, nazywamy go naszym domem, no bo na ten rok opuszczamy nasze rodziny, nasze te miejsca, w których na co dzień dotychczas mieszkaliśmy, po to, by również w przypadku wielu młodych ludzi uczyć się samodzielności, i po to, by spróbować właśnie takiego życia we wspólnocie, gdzie przede wszystkim jesteśmy wszyscy dla wszystkich. To jest taka nasza zasada, że nie tworzymy jakichś małych, mniejszych grupek, ale staramy się, by każdy był jednakowo doceniony, jednakowo ważny, by każdy miał swoje ważne miejsce.
Ale nazwijmy to po imieniu jeszcze bardziej. Mówiłeś, nie tworzymy małych grupek, zwłaszcza takich grupek damsko-męskich, prawda, par.
No
w tym czasie, prawda, jest to czas na co innego przeznaczony, a nie na prawda, dobieranie się w pary.
No również zasada taka, że do szkoły przyjmowane są osoby wolne, jeszcze albo już, prawda, znające jeszcze swoją przyszłą drogę, swoje powołanie, ale jeszcze
bez
jakby nie wstępując w związek małżeński ani na inną drogę. No i to jest też taki czas rozeznania co do tego, jaka będzie przyszłość. Dlatego każdy szanuje ten czas rozeznania drugiej osoby. I nawet jeżeli tutaj pojawiają się jakieś uczucia, no to są one zachowywane do czerwca, czyli do momentu zakończenia szkoły.
Wiem, że we wspólnocie życie wcale nie jest takie łatwe i piękne i proste, jakby się wydawało, bo to jest tak jak właśnie z tą różyczką piękną, która z daleka pięknie wygląda, ale jak się bliżej do niej podejdzie, to się widzi, że ma kolce, a jak się dotknie jej, to się już czuje te kolce, prawda? To jest tak, kiedy jesteśmy blisko razem ze sobą, to te kolce czasem się jakoś daje odczuć. No i przede wszystkim człowiek nawet i samego siebie poznaje i odkrywa w relacji do innych i no, musi nad sobą też i popracować, nad swoimi reakcjami czasem, prawda, na różne sytuacje. Jak to jest w waszej szkole w tym właśnie życiu wspólnym? Czy zawsze jest tak pięknie, radośnie i łatwo?
Tak, to prawda, życie braterskie nie zawsze jest łatwe, a właściwie można powiedzieć otwarcie, że jest trudne i rzeczywiście wychodzi bardzo wiele naszych słabości. No ale właśnie chyba o to chodzi, abyśmy się wzajemnie pomagali sobie wzrastać, abyśmy się docierali i stawali się lepszymi ludźmi. No ale kiedy zdarzają się te najtrudniejsze chwile, dochodzi do sporów, kłótni, bo nie mówmy, że szkoła jest miejscem idealnym i takie zdarzenia się nie zdarzają. Więc kiedy coś takiego ma miejsce, wtedy po prostu wybaczamy sobie.
No właśnie o to lekarstwo chciałem zapytać.
Właśnie jest taki czas po komplecie każdego dnia, kiedy można sobie wzajemnie wybaczyć to, co nie tak było w ciągu dnia. A takim gestem, który ukazuje to przebaczenie, jest znak krzyża, który czynimy sobie wzajemnie na czołach.
Natomiast właśnie w tym, dla mnie osobiście ten dar przebaczania w tym ostatnim roku był już takim szczególnym. Myślę, że doświadczyłam czegoś takiego, że rzeczywiście Boże miłosierdzie, bo to ma chyba z tym związek, jest czymś niesamowitym. Rzeczywiście przebaczyć sobie nawzajem, usłyszeć przepraszam i powiedzieć przepraszam, jest wielkim, naprawdę wielkim darem, który jednoczy, rzeczywiście bardziej jednoczy, niż gdyby tego rozdarcia nie było. Natomiast to prowadzi też do tego, żeby w drugim człowieku widzieć to, co pozytywne. To, że mimo, że ktoś jest inny ode mnie, ale to nie znaczy, ale to właśnie jest piękne, że jest właśnie inny i dostrzegać właśnie tą różnicę, dowartościować, a nawet poprowadzić do tego, żeby właśnie te dary, które ktoś ma, a ukrywa, bo się boi na przykład, albo sam został zraniony, żeby te dary mogły się ujawnić i byśmy mogli się razem cieszyć pięknym.
Gościmy w naszym studiu przedstawicieli Katolickiej Szkoły Kontemplacji i Ewangelizacji Dzieci Światłości, którzy przyjechali do nas z Łodzi, bo w Łodzi jest to miejsce, gdzie ta formacja się odbywa. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do kontaktu, do rozmowy, do może pytań także, może refleksji. 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056, jak zwykle w tej audycji piątkowej. Cieszymy się, gdy telefonują do nas ludzie młodzi. Okazuje się, odbieramy pierwszy telefon, proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałam, słucham właśnie tej
Karino,
audycji.
Skąd dzwonisz do nas?
Z Olsztyna.
Świetnie.
I chciałam się dowiedzieć, nie wiem, adres tej szkoły, czy jakiś adres e-mailowy.
Jakiś kontakt, tak?
Tak, jakiś kontakt.
Zainteresowało Cię to, co mówią tutaj nasi goście?
Tak.
Świetnie.
To ja już kończę, prawda, studia jeszcze tylko mi pół roku zostało i nie wiem właśnie,
i
co
myślisz
będę dalej
o tym,
robić.
Co zrobić z sobą, prawda?
No, nie wiem, czy właśnie czy pracy szukać,
tak,
tego.
Ale takie doświadczenie, prawda, jeszcze na rozeznanie nawet, prawda, tego,
tak,
co jest przede mną.
Tak, co zrobić dalej z sobą.
Właśnie.
Myślę, że jeżeli... Witam Cię w ogóle, Karolino. Jeżeli masz internet, to najlepszym sposobem będzie dodać się na naszą stronę, gdzie można więcej poczytać. Tak na spokojnie trochę się...
Tam jest adres i kontakt też, prawda?
Tak, no właśnie, tam są też telefony nasze. Tak. Adres www.d-s.pl.
Mogę, przepraszam, wolniej, T.
Tak. D jak...
Kreska D. L, tak. D jak dzieci... kreska S jak światłości kropka
PL. Aha, D kreska S kropka PL.
Tak. No, a nawet jak w przeglądarce jakiejś wyszukiwarce wpiszesz dzieci światłości, to znajdzie ci od razu pierwszy adres, który się pokazuje, to jest, sprawdziłem dzisiaj, to dobrze. Od razu ta strona.
Dobrze. Dziękuję.
Dzięki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I teraz chcemy jeszcze, ponieważ do końca chcemy te cztery filary omówić, to teraz poprosimy Adama, żeby nam powiedział o tym czwartym filarze.
Mamy w szkole raz na 3 miesiące czas misji i jest to czas dzielenia się radością, której doświadczamy przez te 3 miesiące, ponieważ wcześniej sami jakby napełniamy się tą miłością Pana Boga, poznajemy Go coraz bardziej i z nami jest trochę tak jak z naczyniami, że do nich zostaje wlewana właśnie ta miłość Boża i ona po pewnym czasie zaczyna się przelewać i tym, co się przelewa, chcemy dzielić się z innymi, więc misje nie mają charakteru jakiejś akcji, tylko są czymś bardziej takim naturalnym, po prostu częścią naszego codziennego życia i miejsca, do których się udajemy, są to różne miejsca, po prostu idziemy tam, gdzie jesteśmy posłani. Najczęściej są to parafie, szkoły, jakieś domy dla młodzieży typu Monar czy Dom Samotnej Matki dla młodych matek. Udajemy się też do przytulisk dla bezdomnych. Po prostu tam, gdzie jesteśmy zapraszani. Nie idziemy tam, gdzie my chcemy, tylko tam, skąd jest jakiś odzew, gdzie jest jakaś potrzeba. Nasze misje też są jakby poparte autorytetem, poparte zgodą Kościoła. Posyła nas biskup, więc jest to wszystko jakby osadzone w naszej wierze katolickiej. Misje mają charakter dzielenia się swoją wiarą. Najpierw mówimy troszkę o szkole, o tym, czym żyjemy. Potem jest czas naszych świadectw, które są jakby główną częścią misji. Staramy się mówić o Panu Jezusie, o tym, jak On konkretnie dotknął mnie w moim życiu, jak doświadczyłem Jego obecności, żeby w ten sposób pomóc innym, tym, do których mówimy. Jesteśmy zapraszani przez różne kręgi, nie tylko te łódzkie. W tym roku byliśmy najdalej na Ukrainie, ponieważ Lesja, jedna z osób będących w szkole, pochodzi właśnie z Ukrainy, ze Lwowa i zorganizowała misję w Lwowie, w kościele grekokatolickim. Na pewno był to piękny czas poznawania Kościoła Wschodniego, tych elementów naszych braci w wierze. Piękna sprawa. Owoce, nieraz trudno tak o bezpośrednie owoce zaraz po. Nawet myślę, że to dobrze, że lepiej jak te owoce wychodzą po jakimś czasie, ponieważ ważne jest, żeby to nie bazowało wszystko na jakichś emocjach, na jakimś odczuciu chwili. Pan Bóg zna czas i miejsce dla każdego, więc my po prostu siejemy ziarno, a co potem z tego ziarna wyrasta w sercach poszczególnych ludzi, to już od Pana Boga zależy. Aczkolwiek nieraz się zdarzają takie przypadki, że ludzie podchodzą do nas i dziękują nam za coś, najczęściej za to, że dajemy jakby świadectwo, będąc we wspólnocie, nie same słowa, gesty mówią, tylko przemawia to, co ludzie widzą w nas, jakąś naszą radość, spontaniczność, jedność.
Tak, to był ten czwarty z filarów szkoły, a więc ewangelizacja, misja, prawda, konkretnie rozumiana jako takie właśnie zaangażowanie w pewne konkretne inicjatywy, takie jak właśnie rekolekcje, jak gdzieś posłanie, prawda, spotkanie z ludźmi i właśnie jak to wygląda, jak wygląda to, czy jest to w takiej formie, że dajecie świadectwo, czy opowiadacie coś, czy głosicie konferencje, jak to wygląda?
Może tylko powiemy, że wspieramy się tutaj akurat w radiu naszymi braćmi i siostrami, których w tej chwili z nami nie ma, to właśnie przed chwilą mówił Adam, dźwięki, które były w tle, te ptaki, piesek, to były dźwięki z miejsca, gdzie spędzaliśmy w weekendy, czyli z naszego domu pod Łodzią. Wcześniej też plan dnia przedstawiał Przemek, którego też pozdrawiamy. A jeśli chodzi o nasze misje, to tam, gdzie jedziemy, to przede wszystkim zależy od miejsca, gdzie jedziemy, czy jest to jakaś parafia, czy właśnie jakieś, tak jak Adam mówił, miejsce typu Dom Samotnej Matki, czy Monar, to na pewno w bardzo dużej mierze opieramy się na świadectwie. I takim bardzo ważną cechą misji w naszej szkole jest to, że zanosimy młodym ludziom to, czym sami żyjemy. Między innymi zanosimy też Pana Jezusa, wokół którego się gromadzimy, więc najczęściej te misje są też połączone właśnie z Eucharystią czy z adoracją. Dla mnie takim bardzo dużym przeżyciem był moment, kiedy byliśmy w ośrodku dla niewidomych w Laskach i tam na zakończenie naszego spotkania właśnie była adoracja połączona z modlitwą wstawienniczą. Każdy z tych młodych niewidomych mógł poprosić nas o modlitwę i dla nas samych, którzy modliliśmy się za nich, było to wielkie przeżycie zobaczenia jak bardzo ta modlitwa była tym osobom potrzebna i jak wielkie owoce w nich już wtedy, w tym momencie przynosiła.
Ważnym elementem misji jest również to, że posługujemy się jak najprostszymi środkami, żeby mówić czy stanąć wobec młodych ludzi, do których idziemy. Więc jeśli robimy jakieś scenki, to jest to najczęściej coś bardzo prostego, co nie potrzebuje szczególnych materiałów czy bardzo dużo czasu na przygotowanie. Najważniejsze jest to, że my stajemy takimi, jakim jesteśmy w prawdzie przed ludźmi, do których idziemy. I to jest właściwie najważniejsze.
Kiedyś wino i chleb, teraz możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb, możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch, a ja przypomnę, że ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb,
oczywiście o Eucharystii. Przepraszamy za maleńkie tutaj techniczne trudności, ale teraz chcemy oddać głos księdzu Grzegorzowi Korczakowi, który jest...
Kim? Jest naszym ojcem i pasterzem naszej wspólnoty, a opowie o tym, czym charakteryzuje się duchowość Szkoły Dzieci Światłości.
Cechy charakterystyczne duchowości Jeunesse Lumière i Dzieci Światłości. Oczywiście, że główny taki rys, czy główna droga, którą próbujemy iść w związku z tą duchowością, to jest kontemplacja i ewangelizacja, ale to, co jest ważne, to chodzi o przeplatanie tych dwóch wątków, nie izolowanie ich w sposób sztuczny, na tyle, że jakby jedno drugim ma być przepojone. A potem już precyzyjnie rzecz biorąc, w kontemplacji, no to na pewno miejsce i dla modlitwy, szczególnie modlitwy związanej z liturgią i tutaj bardzo mocno też takie duże otwarcie i ukłon w kierunku duchowości chrześcijańskiego wschodu i czerpania z tych wątków. Piękno liturgii, całe bogactwo Kościoła i tego wschodniego i zachodniego, tradycji, właśnie w tym duchu pójścia w głąb. Czyli szukania form, które pomagają tym nie tylko osobistym, bo i wspólnotowym, eklezjalnym kontakcie z Panem Bogiem. A w tym, co dotyczy ewangelizacji, to na pewno ważny jest ten aspekt misji, czyli konkretnej posługi dzielenia się wiarą, ale również formacji takiej intelektualnej, czyli bycia przygotowanym do zderzenia z różnymi pytaniami, no najpierw własnymi, które każdy młody człowiek sobie stawia i musi najpierw sam na nie odpowiedzieć, ale też przez to przygotowuje się, by w czasie ewangelizacji odpowiadać na różne dylematy innych młodych. No i w tym wszystkim jeszcze ten kolejny element związany z życiem braterskim, z życiem wspólnotowym, czyli ogólnie rzecz biorąc komunią. I to właściwie nazwałbym takim trochę pomostem między właśnie tą kontemplacją, ewangelizacją, bo życie we wspólnocie, życie komunią, właśnie na tym polega, że z jednej strony spotykamy się na głębi, spotykamy się jako ludzie wierzący w tego samego Boga i zbliżający się do Niego, można byłoby na takim koncentrycznym kole ukazać, że kiedy umieścimy w kole środek i promienie do tego środka, to im bliżej środka, tym bliżej jednocześnie te wszystkie punkty na promieniach są bliżej siebie, więc zbliżanie się do Pana Boga zbliża ludzi do siebie, a więc umacnia komunię, umacnia Kościół, umacnia wspólnotę. I stąd na tej płaszczyźnie relacji z ludźmi pojawia się bardzo mocno świadectwo. A świadectwo to jest duch ewangelizacji, dzielenie się po prostu wiarą. Umacnianie siebie i innych swoim świadectwem, swoją postawą wiary, służby, miłości. Więc ten aspekt właśnie takiej komunii życia wspólnotowego to jakoś tak szczególnie zbiera oba wątki kontemplacji i ewangelizacji. Oprócz tego to, co jest ściśle związane z tą duchowością, co jakby ma wypełniać te wszystkie elementy wcześniej przeze mnie wymienione, to kwestia radości. To jest to, co ojciec Daniel bardzo często podkreśla jako praktyczny, zewnętrzny owoc, symptom tego, że rzeczywiście żyje na głębi i tą głębią dzielę się z innymi. Właśnie w duchu radości to jest to najpełniejsze świadectwo, które zaraża, które pociąga innych, które prowadzi do Chrystusa. A radość to owoc Ducha Świętego. Poza tym na pewno szkoła jest dla młodych, po to, by młodzi byli świadkami wobec innych młodych. Ten aspekt młodości, a więc również aspekt piękna, aspekt takiej żywiołowości, z tym również związany aspekt rozeznawania, drogi życia, jakiś tam aspekt dojrzewania, to myślę, że też mocno nawiązuje do eschatologii z kolei, mianowicie w takim znaczeniu, że Kościół ostatecznie zaproszony do tej wiecznej młodości Boga, do udziału w tej wiecznej młodości Boga. Więc by młodzi już tutaj na ziemi trochę tu obecniają i pokazują ten docelowy punkt Kościoła, że taki właśnie Kościół będzie już na zawsze w tych czasach ostatecznych, kiedy ludzkość zostanie odnowiona, właśnie odmłodzona tym powtórnym przyjściu Chrystusa, ale jakby już tutaj teraz na ziemi próbujemy tą prawdą żyć i objawiać ją światu, żeby świat wiedział, dokąd Kościół zmierza i dokąd chce innych zaprosić właśnie do tego piękna, do młodości, do radości. Na tym polega szczęście, które nas czeka i Kościół naprawdę chce być tego świadkiem już teraz.
To był ksiądz Grzegorz. Czy chcecie coś jeszcze dopowiedzieć do tego, co ksiądz Grzegorz mówił?
Myślę, że ta duchowość jest duchowością prawdziwego, głębokiego chrześcijanina. To jest duchowość głębi. To, co mnie jakby najbardziej zachęciło i pobudziło właśnie do tego, żeby być w szkole, to ten cytat z Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy Jezus zaprasza apostołów, by wypłynęli na głębie. I myślę, że ta duchowość jest duchowością głębi. Moje doświadczenie też szkoły jest takim doświadczeniem, byłam osobą zaangażowaną mocno w kościele, ale doświadczenie szkoły spowodowało, że w tym, co robiłam, zostało mi pokazane, że trzeba czerpać z prawdziwych źródeł, że zanim się zacznie coś robić konkretnego, albo robiąc coś konkretnego, trzeba nieustannie właśnie trwać na głębi.
Przed chwilą mieliśmy księdza Grzegorza z Puszki, a teraz mamy już na żywo razem z nami. Witamy serdecznie.
Witam również.
Księże Grzegorzu, jak ksiądz przeżył ten kolejny rok formacyjny? Jakie doświadczenia tego roku? I no, tak podsumowując, jeżeli możemy poprosić o takie również własne świadectwo.
No, myślę, że nie, to jest potwierdzenie, że Pan Bóg rzeczywiście pozwala nam żyć w domu. To, że udało nam się zaprosić kolejną grupę młodych do podjęcia takiego wyzwania rocznej formacji, bez jakiegoś wielkiego nagłaśniania, afiszowania, no na pewno staraliśmy się tych różnych środków użyć dostępnych nam, ale przede wszystkim myślę modlitwa i takie zdanie się na Pana Boga, więc to jest jakby pierwsza radość dla mnie, że Pan Bóg potwierdza tą drogę. No i że trzeba kontynuować, może nawet rozwijając te formy właśnie takie proponowane młodzieżą. A dla mnie osobiście to na pewno kwestia wchodzenia jeszcze bardziej w duchowość, która mój ojciec Daniel żyje już od kilkudziesięciu lat. Zgłębiając jego książki, słuchając jego konferencji, przysłuchując się różnym rekolekcjom, które głosi, no i podziwiając też te owoce właśnie w szkole francuskiej, no sam coraz bardziej utożsamiam się z tym i to mi pomaga przeżywać moją wiarę, moje kapłaństwo, moje duszpasterstwo i tak jakby doprecyzować moje miejsce w tym powołaniu, które już odkryłem też kilkanaście lat temu.
Czy chętne osoby na nowy rok już się powoli zgłaszają?
Tak, tak. Już kilka osób chętnych mamy. Część z nich już tak zupełnie się zdeklarowała, a część jeszcze w trakcie jakby rozeznaje. Mówiliśmy się na rozmowy z nimi, ale jeszcze jest to kwestia na pewno otwarta i gdyby osoby były zainteresowane, to jest taka możliwość, żeby rozmowę podjąć i zorientować się, czy tak, czy nie.
Ile maksymalnie osób mogłaby szkoła przyjąć?
To znaczy tak, w tym roku przymierzamy się do tych dwóch form szkoły. Jednej, która dotyczy godzenia obowiązków szkolnych czy zawodowych z formacją, a druga dotyczyłaby już zawieszenia tych innych spraw na rzecz tylko formacji. No więc biorąc pod uwagę jakby obie formy szkoły, to około 20 paru osób myślę, że moglibyśmy przyjąć. Natomiast w jednej z takich szkół, no to liczymy na jakąś grupę 12 do 15 osób.
Jeszcze jest całkiem sprawa otwarta na ten kolejny rok, prawda? Są
tak,
jeszcze
tak,
wolne miejsca i osoby zainteresowane mogą się z Wami kontaktować. Ale jakie warunki trzeba spełniać, żeby móc być w Szkole Dzieci i Światłości?
No, pierwszy i zasadniczy warunek dotyczy oczywiście wiary. Nie proponujemy takiej formacji neofitom, takim osobom, które dopiero niedawno przeżyły jakieś takie nawrócenie swoje osobiste. Bardziej chodzi o to, żeby już trochę okrzepnąć w tych kwestiach wiary, no bo do pewnych podstawowych rzeczy już staramy się nie wracać, raczej iść jakoś dalej i prowadzić młodych na głębie, tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy. Więc to jest jakby pierwszy warunek. Drugi, no to kwestia oczywiście wieku. Ten przedział czasowy 18-30 lat, no to wydaje nam się, zresztą idąc za wskazaniami ojca Daniela, że to jest taki moment decyzyjny dla młodzieży i chodzi o to, żebyśmy im pomogli trochę w podejmowaniu tych decyzji, właśnie oddając to wszystko Panu Bogu. Poza tym, no myślę, że kwestia takiej otwartości na dzielenie się wiarą z innymi, szczególnie młodymi ludźmi, bo nie chodzi tylko o własną formację, ale też zatroskanie się o właśnie innych, czyli otwartość na ewangelizację, na misję. I tutaj to też od samego początku podkreślamy, rozmawiając z młodymi kandydatami.
Czy jakieś warunki zdrowotne również są konieczne?
No tak, oczywiście. To tak jak myślę na każdych studiach, myślę, że takie warunki muszą zdrowotne spełniać kandydaci.
Jeszcze chciałbym zapytać o taki, no może nie tak bardzo istotny element, ale może kogoś to też jakoś stawiać wobec pewnych pytań. Czy konieczny jest, czy jest jakiś oczekiwany własny wkład finansowy jakiś w szkołę?
Nie zrozumiałem, wkład jaki?
Finansowy.
Finansowy. No tak, oczywiście, że tak. To jest szkoła otrzymywana przez samych młodych ludzi przede wszystkim i tutaj pewne minimum finansowe no, trzeba jakoś spełniać. To znaczy, oczywiście, jeśli ktoś ma poważne trudności, a widać, że bardzo mu za tej formacji, to staramy się szukać jakichś środków zaradczych. Zwracamy się do naszych zamożnych przyjaciół, dobroczyńców i no przez te dwa lata udało się uporać z tymi różnymi trudnościami finansowymi, które miały miejsce. Ale zasadniczo rzeczywiście taki wymóg bardzo konkretny jest, że taka konkretna opłata miesięczna no, z tą formacją, z utrzymaniem budynku no, musi być związana.
Bo tu chodzi również o to, żeby była ta wspólnota, prawda, dóbr polegająca na tym, że uczestnicząc w szkole wnosi się także jakiś swój własny wkład, prawda?
Tak, duch odpowiedzialności, tak, wspólne dobro.
Tak, może tutaj obecni w studiu chcieliby coś jeszcze dopytać? Zapytać ojca księdza Grzegorza? Czy pozdrowić przynajmniej?
No tylko bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wsparcie modlitewne.
No, starałem się jak mogłem. Również serdecznie wszystkich pozdrawiam. Nadal będę wspierał.
Świetnie. Księże Grzegorzu, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za to słowo i te informacje bardzo takie istotne, które mogliśmy teraz usłyszeć jeszcze w tym połączeniu telefonicznym.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem. I proponuję, żebyśmy teraz jeszcze posłuchali niektórych świadectw uczestników szkoły, ale oczywiście czekamy nadal na telefony osób, które chciałyby może i coś więcej się o tym dowiedzieć, doświadczeniu, a może i jakimiś swoimi refleksjami związanymi właśnie z tym, co dzisiaj słyszą, z nami się podzielić.
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził nowe spotkanie do swego sługi.
Liturgia godzin. No bardzo ciekawe doświadczenie, bo właściwie my, jakby naszym charyzmatem nie jest śpiew. Zauważyłam, że każdy z radością unikał prowadzenia liturgii godzin. Bardzo mi się podobało to, co Adaś wprowadził, znaczy, żebyśmy co tydzień zmieniali się, wylosowawszy najpierw kolejność prowadzenia liturgii godzin. No i stało się. I mnie również przypadło w udziale, to chyba byłam czwarta w kolejności. Modliłam się bardzo gorliwie do Judy Tadeusza, niestety za którymś razem moje modlitwy nie były wysłuchane. Ale tak myślę sobie, że to naprawdę było błogosławieństwo, bo to, że musiałam to zrobić, pozwoliło mi na przełamanie takiego lęku, który gdzieś tam już od czasów liceum we mnie był, że nie potrafię śpiewać. Tutaj się nauczyłam tego, że nieważne jak, ważne, jak to wychodzi, czy fałszujemy, czy nie, ale najważniejsze jest serce, że chce się to zrobić, że to się w sumie robi dla Pana Boga. Najtrudniejsze jest dla mnie to responsorium krótkie. Tam ta chwała Ojcu to w ogóle mi nie wychodzi, no i ani razu mi chyba nie wyszła przez cały czas naszej formacji szkolnej. No cóż, wszystko przede mną jeszcze.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce.
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
No to mieliśmy trochę taki smak tej modlitwy, która jest w szkole, i świadectwo Kasi, która tu jest dzisiaj z nami w studiu, odnośnie tego uczenia się prowadzenia modlitwy, prawda, liturgicznej.
Tak, nie było to łatwe doświadczenie, ale myślę bardzo ubogacające i wiele wniosło w moje życie, tak.
Ale to świadectwo Kasi właśnie obrazowało kilka istotnych kwestii, między innymi właśnie to, o czym też ksiądz Grzegorz mówił, że żyjemy w duchu radości chrześcijańskiej i nie przejmujemy się, jeśli coś nam nie wychodzi. Myślę, że też kwestia tego, że jesteśmy, żyjemy w takim duchu posłuszeństwa, no nie mówiliśmy chyba jeszcze o tym, że wśród tych młodych ludzi, którzy znajdują się w szkole, są tacy, którzy zostali na drugi rok, to są 2-3 osoby, które są takimi starszymi i właśnie one są odpowiedzialne za dom i też tu właśnie Kasia opowiadała o takim posłuszeństwie, że podejmujemy się pewnych posług, których byśmy się nie podjęli pewnie, gdyby nas o to nie poproszono, ale właśnie w duchu posłuszeństwa i w duchu takiej odwagi podejmujemy się różnych rzeczy, typu na przykład chłopcy szczególnie muszą się nauczyć gotować, tak, ci, którzy nie umieli śpiewać, muszą się nauczyć śpiewać, no nie muszą, ale to takie współuczestnictwo w życiu wspólnotowym właśnie uczy wielu rzeczy i pozwala właśnie wypływać na głębie w podejmowaniu się zupełnie nowych posług.
Powiedzcie, czy ojciec Daniel aż was odwiedzał i jak on patrzył na tą szkołę?
Daniel bardzo często nas odwiedza. Ci, którzy go znają, wiedzą, że ma bardzo napięty kalendarz, a w Polsce no, bywa minimum raz do roku. Teraz będzie nawet 2 razy jeszcze. Będzie w październiku i będzie w listopadzie. I odwiedzając nas, cieszy się, jak widząc właśnie, że także tutaj w Polsce są młodzi, którzy chcą dać czas Panu Bogu. W tym zabieganym życiu chcą mieć czas właśnie na spotkanie z tym, który jest miłością. Bardzo, tak powiem, lubi być w małych grupach. Daniel czuje się dobrze właśnie w mniejszych, także mówi do tłumów, ale spotyka się także w mniejszych grupach i traktuje nas tak bardzo po bratersku. Jesteśmy wspierani też, trzeba też powiedzieć, przez szkołę francuską. Jeżeli może, to przyjeżdża on sam albo przesyła kogoś ze swoich odpowiedzialnych, czy do prowadzenia na przykład rekolekcji początku roku, czy też na wykłady. My też jeździmy do Francji. To jest ważne, że nie tylko jest przyjeżdża tutaj, ale my jeździmy tam. Na święta Bożego Narodzenia każdy rocznik szkoły jedzie do Francji, żeby przeżyć rekolekcję Bożego Narodzenia. A potem jesteśmy razem w Rzymie. Także w tym roku byliśmy również ze szkołą francuską i mieliśmy taki wielki, wielki dar 4-krotnie widzieć się z papieżem Benedyktem. No i to jest takie doświadczenie kościoła. Ojciec Daniel wprowadza nas w różne dykasterie. Możemy porozmawiać z tymi, którzy tam pracują. Mamy częste spotkania z ojcem Danielem, tak to można powiedzieć proporcjonalnie.
A czy oprócz tej szkoły, która jest w Polsce i tej, która jest we Francji, są jeszcze w świecie gdzieś szkoły tego rodzaju? Z tej duchowości.
Naszą siostrzaną szkołą jest szkoła również włoska, która powstaje właściwie, tak można powiedzieć, we Florencji, założona też przez jednego z absolwentów szkoły francuskiej. I na chwilę obecną są również pomysły na szkołę w Beninie. Jeden z księży, który był też w szkole, chce właśnie tam po skończeniu swojego magisterium we Francji założyć szkołę w Beninie. Są różne inne wspólnoty, które czerpią z duchowości, mają co inny charakter, ale zasadniczo szkoła polska i szkoła włoska to są 2 siostrzane szkoły macierzystej francuskiej.
Może teraz jeszcze posłuchamy świadectwa Marty.
Szkoła zmieniła we mnie po pierwsze nastawienie do drugiego człowieka. człowieka w ogóle jako takiego. Przestał on być jakimś zagrożeniem, wrogiem, a stał się kimś dobrym, kimś, komu mogę zaufać. Po drugie, szkoła zmieniła relacje do Boga i to jest taki początek znajomości z Nim i potrzebę stawiania Go na pierwszym miejscu. Z Niego wszystko wypływa, w Nim wszystko się zaczyna i też do Niego wszystko zmierza. A poza tym w szkole nauczyłam się walczyć. I walczyć mimo, że czasem się poddaję, to tą walkę znowu zaczynać. Walczyć o siebie, o miłość, o prawdę, o dobro. A walczyć ze swoim grzechem, ze słabością, ze złem. Uświadamiam sobie, że bycie w szkole coś we mnie zmienia. Zmienia na lepsze i dlatego chcę tu być.
Nie widzi żadnych szans. Chcę tak jak
Chciałbym zapytać, co dzieje się z ludźmi, którzy ukończyli szkołę, nazwijmy to tak, czyli skończyli ten rok formacyjny, no i gdzie wracają i czy pozostają jakoś jeszcze w kontakcie z wami?
Kontakt jak najbardziej, no bo jest to przeżycie, które pozostawia trwały ślad i no nie chcemy zrywać ze sobą kontaktu, skoro przez rok tworzyliśmy taką wspólnotę, nawet no, w momencie, kiedy kończyliśmy, było dla nas takie trochę niewyobrażalne, że to już koniec, że to nasze bycie razem przez rok nagle przestanie być aktualne. No, znowu nastąpił jakiś tam powrót do życia podobnego jak wcześniej, ale pewnie w sposób niepodobny, trochę inny. No, trochę więcej można powiedzieć o tym poprzednim roczniku, o tych, którzy skończyli rok wcześniej. W tym miesiącu będzie ślub jednej z właśnie uczestniczek pierwszego roku, tak więc to jest już taki konkretny owoc w postaci małżeństwa.
Inni wrócili, jedna z osób, z którą ostatnio się kontaktowałam, wróciła do swojego miasta, bo była spoza Łodzi, więc kontynuuje, ale ma dużo więcej nadziei w przyszłym roku. Zdała maturę, bo to było jej jakby też pragnienie, więc zdała maturę i w przyszłym roku będzie próbować rozpocząć studia, znaleźć jakieś finanse, bo to jest przeszkodą, żeby teraz tego nie robić. Inni wrócili do swoich wspólnot i są bardziej zaangażowani. Jedna z osób próbuje właśnie aktywniej w swojej parafii zaangażować się w grupę ruchu Światło Życie, bardziej ewangelizacyjnie się włączyć. Inni bardziej bądź mniej jakoś właśnie kształtują swoją drogę życiową, myśląc właśnie o zakonie. Szykuje się kolejne małżeństwo, które będzie także w październiku. To jest druga para, która właśnie będzie się pobierać. Też jedna z tych osób to właśnie osoba po szkole w zeszłym roku, nie w tym, ale w zeszłym roku.
Ponieważ jednym z celów szkoły jest formowanie młodych ewangelizatorów, młodzieży, czy później te osoby, które już były kiedyś jakiś czas temu w szkole, uczestniczą w takich konkretnych działaniach ewangelizacyjnych przez szkołę podejmowanych, a więc na przykład wtedy, kiedy jedziecie na misję, czy te osoby, które kiedyś wcześniej były w szkole, też jakoś was wspierają?
Tak, oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby absolwenci szkoły, ale nie tylko absolwenci, bo również członkowie grupy Magnificat, aby oni włączali się właśnie w misje prowadzone przez szkołę. I tak właściwie za każdym razem jest, kiedy jedziemy na misję, czy to jest w naszym mieście, czy poza miastem. Jest zawsze, czy zwykle z nami ktoś, czy to z poprzedniego rocznika, czy z grupy Magnificat. Często wspierają nas śpiewem, o którym była już tutaj właśnie mowa.
Marta mówiła swoje świadectwo o tym, co zostawiła w niej, w jej sercu szkoła. A może jeszcze poprosimy Kasię, Pawła, żeby troszkę powiedzieli o tym, co w nich zostało, bo właściwie w tym roku ukończyli ten, właśnie teraz wakacje, prawda, przed wakacjami, ten rok formacyjny. Jak oceniacie, co w was jakoś zostało, co jakoś szczególnego przeżyliście w tym czasie?
Przede wszystkim taka głębsza relacja z Panem Bogiem. No nie mogę powiedzieć, że przed szkołą nie miałem z Nim głębokiej relacji, ale takie poczucie, że całe moje życie jest jakby ukryte w Nim, że właśnie ten czas spędzany na kontemplacji, to codzienne przeżywanie Eucharystii też sprawiło we mnie takie poczucie, że jakby wszystko w moim życiu zależy od Niego i wszystko co mnie spotyka, jakoś wynika właśnie z tej mojej relacji z Nim. I na pewno też szkoła pozostawiła we mnie to pragnienie kontynuacji takiego życia pełnego modlitwy, chociaż żyjąc właśnie w innych realiach, nie poza tym domem, w którym byłem przez ostatni rok, jakbyś, prawda, ten czas poświęcony na adorację musi być bardziej wydzierany wręcz z takiego dnia przepełnionego różnymi obowiązkami, ale jak zawsze jakoś udaje się taki czas znajdować. Myślę, że też, że większe otwarcie na ludzi i no szkoła, to o czym mówiłem, że postawiła wobec mnie duże wymagania, jeśli chodzi o, nowy siebie, które trzeba było podjąć. Nauczyła tego, że życie jest służbą tym, których Pan postawił, Pan Bóg postawił na mojej drodze. I w mojej postawie wobec braci i sióstr ze wspólnoty właśnie to było dla mnie, to było jakby dla mnie takie podstawowe, żeby właśnie być dla innych, żeby służyć innym tym, czym potrafię służyć, i myślę, że taka postawa we mnie pozostaje w różnych posługach, w różnych miejscach, w których Pan Bóg mnie stawia.
Dla mnie również doświadczenie szkoły to przede wszystkim takie budowanie głębszej relacji z Panem Bogiem, spotkanie Boga osobowego, odkrywanie Go każdego dnia, właśnie szczególnie w czasie adoracji i mszy świętej. Szkoła to również odkrywanie drugiego człowieka, tego, kim tak naprawdę jest, burzenie tych fałszywych obrazów, jakie w sobie nosiłam o drugim człowieku, ale również odkrywanie siebie, tego, kim jestem. Szkoła obudziła we mnie również takie duże pragnienie służby drugiemu człowiekowi. To przejawia się może w takiej pragnieniu większej gorliwości w mojej pracy zawodowej, jakieś takie poczucie, że moje życie jest rzeczywiście świadectwem obecności Boga i jak najbardziej powinnam świadczyć o Nim w swoim życiu. Zrodziła się we mnie również takie pragnienie, aby pozostać w szkole i w taki bardzo namacalny sposób służyć pierwszemu rocznikowi swoją osobą, więc będę starszą na drugim
będzie
roku.
Będzie kontynuacja. Jest dalszy ciąg. Świetnie. To te wasze osobiste świadectwa, a więc najkrócej można by powiedzieć, po prostu było warto, prawda? Warto było przeżyć to doświadczenie i są pewne owoce, którymi się dzielicie. Ale chciałbym jeszcze, powracając do tych różnych pytań, które tutaj stawiałem, czy ktoś może, słuchając, że jest na przykład wyjazd do Francji i tak dalej, że tutaj są kontakty z Francją, czy znajomość języka francuskiego jest jakimś warunkiem?
Jest pożyteczna, tak jak każdy inny talent czy dar, który posiadamy. Natomiast w naszej grupie francuskojęzycznych osób było niewiele, ale jak już sobie radziliśmy, te osoby też mogły nam posługiwać tłumaczeniem z języka francuskiego. A w ogóle taką cechą charakterystyczną właśnie szkoły francuskiej jest taka międzynarodowość, tak? Tam są Francuzi, tam są również osoby z całej Europy, również spoza Europy, także spotykając się z nimi, porozumiewaliśmy się z nimi naprawdę w wielu językach, ale no, często skutecznie. No i również nasza szkoła stała się od roku międzynarodowa, bo właśnie wspominaliśmy o tym, że przez ostatni rok była z nami Ukrainka, teraz będzie również Czeszka, tak, jeśli dobrze pójdzie, także dar języków jest pożądany.
Yeah. pierwszy łyk powietrza.
Zbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj kłania się Dominik z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Witam wszystkich w studiu.
Szczęść Boże.
Tyle razy już była podczas audycji wywoływana, czy mówiono o grupie Magnificat, więc stwierdziłem, że mimo tego, że tyle pięknych słów już padło, świadectw, to może ja, który jest w grupie Magnificat od czterech lat, a z dziećmi światłości, obok dzieci światłości dwa lata, to może czymś się podzielę. Podzielę się jako osoba, która może patrzy na dzieci światłości trochę z boku. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi na słowo właśnie, na słowa Szkoła Dzieci Światłości, to modlitwa, radość i pokój. My w grupie Magnificat mamy styczność ze szkołą raz na tydzień na środowych spotkaniach lub na wyjazdach weekendowych albo na ewangelizacji podczas rekolekcji. I to, co mogę powiedzieć o dzieciach światłości, tak, to, że oni są dla mnie niesamowitymi świadkami wiary, ludźmi, którzy oddali całkowicie cały rok lub dwa właśnie Panu Jezusowi. I ja jestem dosyć bacznym obserwatorem i dużo rozmawiam z dziećmi światłości lub też z absolwentami. Dużo od nich czerpię i widzę niesamowitą właśnie autentyczność, którą pokazują też w życiu codziennym. I przez ten rok właśnie rzeźbią swoje wnętrze, tak? Z drugiej strony to jest też normalne życie. I ojciec Piotr tutaj zapytał się, czy było warto, a niesamowitymi słowami są dla mnie słowa z dzisiejszej Ewangelii, bo Pan Jezus mówi, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, z mego powodu znajdzie je. I to właśnie wybrzmiewa z rozmów właśnie z dziećmi. To znaczy, że im więcej się daje, tym więcej się dostanie. To jest wprost niesamowite. I dzisiejszy człowiek by powiedział, no ale po co właśnie ten rok marnować, tak? No bo to jest dość dużo czasu. Ale potem właśnie zbiera się owoce tego. I też patrząc i obserwując i żyjąc czasami z dziećmi, są też dla mnie świadectwem i jakby coraz bardziej na nowo rozbudzają we mnie to pragnienie właśnie też bycia w szkole. No mam nadzieję, że w niedalekiej przeszłości to się ziści. I też odnośnie tego, czy warto. Jest takie francuskie przysłowie, które mówi, że trwałe drzewo puszcza wpierw korzeń. I to jest korzeń, fundament, który się buduje na całe życie. I jeszcze z takich drugorzędnych rzeczy, to dzieci światłości, jak spotykam je na co dzień, to mi się kojarzą, że są ciągle zaspani. Bo takie właśnie jest tempo tego roku, że jak mi mówią, że rzeczywiście na śnie chcą jak najwięcej czasu. Chcą jak najmniej
tak?
Spać, a właśnie a jak a żyć.
To jest prawda, że chodzicie żyć, oczyma na zapałki?
No, czasami.
Ale Dominiku, nie strasz, że tu tak trzeba.
Nie. Tylko jeszcze powiem jedno zdanie. Jeden absolwent szkoły powiedział, że szkoła dzieci światłości ma taką intensywność jak 10 lat zwykłego życia, tak? To jak ktoś chce się wspinać właśnie na wyżyny i kroczyć ku świętości, wchodzić na to swoje K2, to naprawdę z radością zachęcam do uczestnictwa w szkole.
No świetnie, Dominiku, no kapitalne świadectwo wystawiłeś tutaj obecnym studiu, którym no nie wypadało się tak za wiele chwalić, prawda? Ale ty miałeś prawo do tego, żeby swoimi obserwacjami również i własnym takim doświadczeniem podzielić się z nami. Dziękujemy ci serdecznie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem
Szczęść
Bogiem.
Boże.
Myślę, że Dominik właśnie miał rację, że wstąpienie do szkoły jest takim krokiem odwagi. Mówiliśmy o tym wcześniej, że wypłynięcia na głębie, ale też jest to takie zaufanie Panu Bogu, które bardzo procentuje. Dominik właśnie mówił o tej intensywności i faktycznie jest to rok bardzo wielu przeżyć, które dają taką możliwość wzrostu, taką możliwość właśnie przybliżenia się do Pana Boga, jakiej nie dałoby wiele, prawda, kilka lat spędzonych w jakiejś takiej mniej intensywnej formacji.
Powoli zbliżamy się już do końca naszej audycji, więc ja chciałbym, żebyśmy tak jakby zbierając, podsumowując nasze spotkanie, jeszcze dali szansę tym, którzy może dzisiaj słuchając tych słów, słuchając tej audycji, trochę jakoś poczuli takie ciepło w sercu i zainteresowanie, gdzie powinni szukać informacji na temat waszej szkoły. Już wspominaliście o stronie internetowej. Czy jeszcze jakieś inne formy kontaktu są z wami?
Tak, oczywiście można skorzystać ze strony. Na stronie jest również link do naszej poczty elektronicznej. Bardzo zachęcamy do tego, żeby pisać, bo to jest jakby no, stosunkowo łatwa forma kontaktu.
Można jest wtedy też odważyć się bardziej zadać pytania, prawda?
Tak, jest prościej wtedy bardzo konkretnie próbować odpowiedzieć. Oczywiście jest też możliwość zadzwonienia. No, w tej chwili trzeba powiedzieć, że w szkole pod telefonem stacjonarnym łódzkim 42 674 16 65 czasami ktoś bywa, ponieważ no jest okres wakacji, ale można spróbować. Natomiast jest również komórka, na którą można zadzwonić. Komórka jest 605 890 842. Gdyby ktoś nie miał internetu, a chciał się skontaktować, to na pewno te dwa telefony są, można spróbować. Są one również na stronie internetowej. Jeszcze raz ją powtórzę. www.d-s.pl. No i to, tak powiem, na pewno bardzo mocno zachęcamy do modlitwy, do takiego zastanowienia się, czy to nie jest czas dla ciebie konkretnie, no a potem właśnie do próby kontaktu.
Myślę, że wszelkie pytania mogą być rozwiązane.
Czy w ciągu roku, kiedy trwa szkoła, istnieje możliwość tak odwiedzenia was, zobaczenia, jak żyjecie, co się dzieje w szkole, czy raczej nie?
Tak, jak najbardziej. Można odwiedzić nas w każdą środę, ponieważ w środy mamy takie spotkania otwarte, w których uczestniczy grupa Magnificat oraz wszystkie osoby, które chcą nas poznać, wszystkie osoby, które...
Na przykład rodziny wtedy?
Tak, jak najbardziej. Wtedy mogą również w tych spotkaniach uczestniczyć nasze rodziny. Również raz w miesiącu mamy taki czas wolnego weekendu, kiedy możemy spędzić go właśnie z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi lub robiąc coś jeszcze innego.
Jest też możliwość oczywiście mniej więcej 3 razy w ciągu roku. Mamy takie skupienia weekendowe. Zdarza się, że na nie przyjeżdża właśnie ojciec Daniel Lange albo ktoś z Francji. W zeszłym roku było bardzo ciekawe małżeństwo, które mówiło się o małżeństwie. Te informacje są zwykle opublikowane właśnie na stronie, więc można się w ten sposób też dowiedzieć o czymś ciekawym.
Czy na koniec chcielibyście kogoś pozdrowić?
Myślałam o tym trochę wcześniej i ja szczególnie chciałabym pozdrowić moją rodzinę, moich rodziców, rodzeństwo, szczególnie mojego najmłodszego brata Janka, który bardzo swoją modlitwą wspiera też to, co robię. Na pewno wszystkich też absolwentów Szkoły Dzieci Światłości, zarówno z pierwszego rocznika, jak i z drugiego, bardzo im dziękując właśnie za tą decyzję, za danie szansy Panu Bogu. I myślę, że tych wszystkich, którzy są z nami w jedności, niech Pan Bóg właśnie wspiera was.
Pawle?
My jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy wspierają nas przez cały rok i modlitwą, i materialnie, w każdy inny sposób. Dlatego jeśli teraz nas słuchają, to ich pozdrawiamy. Oczywiście również wszystkich drogich nam absolwentów pierwszego i drugiego roku i również moją rodzinę chciałbym pozdrowić.
Kasia?
Oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają i pozdrawiamy ich serdecznie. Pozdrawiamy również absolwentów. Pozdrawiamy wszystkich z naszego rocznika, szczególnie tych, którzy teraz właśnie pielgrzymują gdzieś.
Dzięki. No i oczywiście księdza Grzegorza koniecznie. Chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze jednego krótkiego fragmentu z tej homilii, z konferencji ojca Daniela Lange posłuchali. To już ostatnie słowa, które wypowiedział wtedy w czasie rekolekcji, które transmitowaliśmy na antenie.
Nasz drogi ksiądz Jerzy Popiełuszko, zakończę z nim, dla mnie jest modelem kapłana trzeciego tysiąclecia, ponieważ on był tym pokornym, płomiennym, odważnym w ruchu oporu, tym, który przelał swoją krew. Wszędzie, gdzie cytowałem to zdanie z ostatniej jego homilii, jedyną rzeczą, której się trzeba bać, to zdradzić Chrystusa za kilka złotych czy za kilka euro spokoju. Odwaga jest zwycięstwem nad lękiem. I zacytuję waszego wielkiego kardynała Wyszyńskiego. Nieszczęśliwe jest społeczeństwo, którego obywatele nie są prowadzeni przez odwagę. Stają się prostymi niewolnikami. Prawda jest nie do zaprzeczenia. Nie można jej zniszczyć przez dekrety i prawa. Trzeba pozostać wolnymi wewnątrz siebie. Nasze usynowienie Boże niesie dziedzictwo wolności. Zasiano ziarno kłamstwa, ale my mamy zachować prawdę nawet za cenę naszej krwi. I ci młodzi, którzy zostali zamordowani za cenę swojego dziewictwa, to są męczennicy dzisiejsi, współcześni. I mamy pewność, że zwycięstwo jest ostatecznie nad wszystkimi
Wszystkie ideologie upadną, jedna za drugą. Myślano, że komunizm sowiecki będzie jeszcze trwał 3 wieki, a widzieliście, co się stało, ponieważ królowa zainterweniowała. I tak samo jak upadł mur berliński, mur, który niektóre kraje próbują zbudować między Bogiem i człowiekiem, ten mur również upadnie, ponieważ nigdy nie można zbudować społeczeństwa zbyt długo na kłamstwie. Wcześniej czy później prawda przyniesie zwycięstwo nad kłamstwem. Kiedy przyjeżdżałem tutaj, byłem tutaj 25 lat temu, zaraz przed stanem wojennym, uczestniczyłem w rekolekcjach blisko Zakopanego i prosiłem młodych ludzi, to było na rekolekcjach oazowych, co chcecie, abym powiedział młodym Francuzom od was. Powiedzieli mi, mały chłopak 14-letni powiedział mi, nigdy nie sprzedajcie waszej wolności za mały kawałek chleba. Wracam ze strony nowych, młodych Francuzów z tym samym słowem do was dzisiaj. Pozostańcie wolnymi, dumnymi, szczęśliwymi i dzięki wam za to, że oddacie Europie jej źródło w Jezusie, źródło w Ewangelii.
Amen.